Gościem Poranka Wnet jest Marcin Palady. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Popatrzyłeś na kalendarz. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II na nas spogląda. Jutro jest 16 października, 41. rocznica wyboru Jana Pawła II. Pamiętamy ten dzień i jutro specjalną audycję świętemu Janowi Pawłowi II poświęcimy w Radiu Wnet, ale teraz porozmawiajmy o refleksjach powyborczych. Jakie są?
Właśnie, zacznijmy może od podsumowania w ujęciu statystycznym, bo to, co się oczywiście rzuca w oczy, to jest bardzo duży przyrost w liczbie oddanych głosów na zwycięzcę wyborów, czyli Prawo i Sprawiedliwość, 2 miliony ponad. Mamy progresję w punktach procentowych w stosunku do tego, co było 4 lata temu. To jest skok prawie z 38% na prawie 44%, czyli 6 punktów procentowych. Mamy na pewno dwa największe osiągnięcia Prawa i Sprawiedliwości, także w ujęciu statystycznym. To jest pierwsza formacja, lider zwycięskich wyborów, który dostał największą liczbę głosów po 91 roku. I jeszcze jedno, po raz pierwszy mamy taką sytuację, że lider zwycięskiej formacji utrzymuje bezwzględną większość w Sejmie, mając tak jak poprzednio 235 mandatów. Tyle to wygląda statystycznie, natomiast jak przyjrzymy się i będziemy oceniać to, co się wydarzyło w ciągu 4 lat i to, co widzimy, jeśli chodzi o skład parlamentu, bo ja oczywiście doceniam te kwestie związane z przyrostem głosów, natomiast istotne zawsze w tym produktem finalnym, w momencie, kiedy buduje się większość rządowo-parlamentarną, jest liczba mandatów. I tutaj, o czym przed chwilą wspomniałem, nie mamy żadnej progresji, mamy utrzymanie wyniku z roku 2015. No i oczywiście z całą pewnością trzeba sobie zadać pytanie, myślę, że takie pytania zadaje sobie wielu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, partii rządzącej, kierownictwo na Nowogrodzkiej. Jak to się stało, że w ciągu 4 lat, mimo transferów socjalnych, liczonych w setkach miliardów złotych, tej progresji w mandatach nie ma. No i oczywiście można znajdować tutaj wiele odpowiedzi, ale myślę, że ta jedna najważniejsza jest taka, że tych mandatów byłoby więcej, gdyby nie fakt, że w parlamencie jest oprócz Prawa i Sprawiedliwości są jeszcze 4 inne ugrupowania i dodatkowo jeszcze fakt, że te, które przekroczyły próg wyborczy, które balansowały w okolicach progu wyborczego, czyli Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe, otrzymały zdecydowanie wyższe poparcie niż wskazywały na to sondaże przedwyborcze.
To jest tak, że 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość dostało bardzo duży bonus, bo przy 37% głosów dostało większość w parlamencie. Teraz zachowało większość, ale w sposób jakiś bardziej demokratyczny i bardziej prawidłowy.
Tak, bo to wynika z tak zwanego odsetka głosów straconych. O ile, jak sobie przypomnimy, w roku 2015 do parlamentu nie weszła lewica, Zjednoczona Lewica, czyli połączenie SLD i Palikota, to było niespełna 8%. Progu, przypomnę, nie przekroczył też Janusz Korwin-Mikke. Jego partia Korwin to było niespełna 5%, czyli tych głosów z tych dwóch formacji straconych było około 13%. A teraz jak popatrzymy, to te komitety o charakterze nieogólnopolskim, które nie partycypowały w podziale mandatów, to było raptem 1%. I ta różnica rzędu 12 punktów procentowych sprawiła, że mimo bardzo dużej progresji ze strony PiS-u w liczbie bezwzględnie oddanych głosów w ujęciu procentowym, mamy taką samą liczbę mandatów.
Ale tym razem chyba trzeba podkreślić, że sondaże nie bardzo się pomyliły, tak? Przyzwyczailiśmy się do tego, że te sondaże, które są w pewnym sensie nieszczęściem, bo pojawiają się dla ciebie to szczęście, bo jest co analizować, ale pojawiają się codziennie w czasie kampanii wyborczej, powiedziały mniej więcej to, co się wydarzyło.
No, mniej więcej właśnie, powiedziałem mniej więcej, na ostatniej prostej mówiły już, bo w okolicach wtorku, środy wiedzieliśmy z tych codziennych pomiarów, że Konfederacja przekracza próg wyborczy i że będzie 5 ugrupowań w Sejmie. Natomiast jeżeli przypatrzymy się tym ostatnim sondażom po podsumowaniu piątkowemu, czyli tej średniej takiej z ostatniego tygodnia, no to jednak w stosunku do wyniku wyborów mamy trzy zasadnicze zmiany. Po pierwsze, niższy wynik dla Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do tej średniej sondażowej o 3, nawet 4 punkty procentowe. No, drugi element to jest to, że część z tego elektoratu prawdopodobnie zdecydowała się przerzucić głosy na Polskie Stronnictwo Ludowe, bo tu w stosunku do ostatnich sondaży wynik PSL-u jest lepszy o prawie 2 punkty procentowe i w końcu Konfederacja, która tak jak mówię w okolicach wtorku, środy przekraczała próg wyborczy, a znalazła się pod poziomem 7%, czyli zyskała też około 1,5 punktu procentowego na ostatniej prostej.
Jeśli chodzi o PSL, to jest znak zapytania, czy dostało więcej, czy nie dostało więcej, no bo poszło do wyborów razem z ruchem Kukiz 15, ruch Kukiz 15 w poprzednich wyborach 8,8%, tak. Teraz razem ponad 9%, czyli nie, też, po, te, też nie, niecałe
wynik
9%.
Wynik jest porównywalny, bo jest 8,6%, wtedy 8,8% sam Kukiz, a 5,1% Polskie Stronnictwo Ludowe 4 lata temu. Tym niemniej ja mówię o tym, co było na ostatniej prostej w sondażach już przy połączeniu PSL i Kukiza. To było gdzieś w przedziale 6,5-7%, a okazało się, że jest prawie 9%.
Czy już miałeś okazję pochylić się głębiej nad tymi statystykami wyborczymi, czyli kto gdzie głosował, kto zmienił swój sposób głosowania, czy jeszcze na to za wcześnie?
To znaczy tak, mamy na razie ograniczone dane, jeśli chodzi o PKW, bo nie możemy zejść do poziomu gmin jeszcze niższego, natomiast wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 15 na 16 województw. Tym rodzynkiem opozycji liberalnej pozostaje województwo pomorskie. Tutaj myślę, że największym zaskoczeniem jest to, że wbrew przewidywaniom o nieznacznej większości dla Koalicji Obywatelskiej PiS-owi udało się różnicą tylko 2800 głosów wygrać w województwie zachodniopomorskim na bardzo trudnym terenie. Jeśli pochylimy się nad okręgami wyborczymi, no to mamy Szczecin, Gdańsk, Poznań, Łódź i Warszawa, czyli 5 okręgów wyborczych, gdzie zwyciężyła Koalicja Obywatelska, a to oznacza, że w 36 pozostałych wygrała Prawo i Sprawiedliwość. I tę progresję PiS-u, jeśli chodzi o geografię, widać, bo to, o czym rozmawialiśmy już tutaj wielokrotnie w studio, że poparcie dla PiS-u wyraźnie przesuwa się też w kierunku zachodnim, to znalazło wszystko potwierdzenie w ujęciu geograficznym, ale w tym produkcie finalnym, czyli w postaci liczby mandatów, mamy brak progresji.
Marcin Palade w studio, na zegarze godzina 9:00.
Reklama.
Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no.
W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
A gdzie twój mąż?
Mamo.
Gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Czas na przegląd prasy.
I wracamy do rozmowy z Marcinem Palade, ale też gazety są w tle, które możemy zawsze sobie przejrzeć. Przesunięcie poparcia dla PiS-u przekroczyło granicę już dawno Wisły, jest teraz powszechne, niespodzianka, właściwie niespodzianka we Wrocławiu, że Grzegorz Schetyna tak bardzo przegrał te wybory z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości.
To znaczy tak, ja nie spodziewałem się, że tutaj będzie aż tak dobry wynik, albo inaczej tak słaby wynik Grzegorza Schetyny. Myślę, że niewielu było takich, którzy obstawiali, że liderka listy PiS w okręgu Wrocław uzyska takie poparcie, ale tych niespodzianek jest sporo w tych wyborach. One dotyczą i głosowania do Sejmu, jak i Senatu.
Jakie, na jakie byś zwrócił uwagę?
No, jest kilku bardzo znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którym nie udało się ponownie zasiadać w parlamencie. Ta sytuacja dotyczy też reprezentacji w Koalicji Obywatelskiej. Bardzo ciekawie wygląda rozkład reprezentacji Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, bo tam 3 mandaty wzięli przedstawiciele wyraźnie prawej, konserwatywnej strony. I no, możemy jeszcze potem w trakcie audycji porozmawiać, bo czekają na być może jakieś ruchy w najbliższych kilku miesiącach na styku porozumienia Jarosława Gowina i tej prawej strony Platformy Obywatelskiej. Myślę, że też ciekawie wygląda wygląda rozkład, jeśli chodzi o przyszły klub PSL-u, gdzie są reprezentanci piątka od Kukiza. Przypomnę, że Kukiz w 2015 wprowadził 42 posłów, teraz zredukował do 5. Jest dwóch przedstawicieli, jest jeden przedstawiciel Unii Europejskiej Demokratów. To jest też niespodzianka, że Jacek Protasiewicz zdołał uzyskać mandat w okręgu wyborczym Wrocław. To samo dotyczy też byłego posła Nowoczesnej, który startował z listy PSL-u, pana Lubczyka, który w małym okręgu wyborczym 8-mandatowym w Koszalinie zdołał uzyskać mandat. To jest naprawdę niespodzianka. No i w końcu reprezentacja Konfederacji w parlamencie, która mniej więcej podzieliła się porówno, bo będzie, wszystko na to wskazuje, 6 przedstawicieli Ruchu Narodowego i 5 przedstawicieli partii Korwin. No i oczywiście pozostaje pytanie otwarte, czy już na starcie z tego jednego koła zrobią się 2 małe koła.
Co może być też zabiegiem technicznym, bo 2 koła to jest więcej razy na mównicy.
Jak najbardziej, i z racji tego, że ten przekaz też może być zróżnicowany, bo inne elementy programu akcentuje ta strona narodowa, inna wolnościowa, paradoksalnie może to być eksperyment, który może przynieść efekty, ale o tym dopiero możemy się przekonać za 4 lata w 2023 roku.
Chyba że wybory parlamentarne będą szybciej. Wszystko się w polskiej demokracji może zdarzyć. Wskazałeś na to, że konserwatyści wygrali w Krakowie, pan Kowal, pan Sonik, trzeci to
Raś.
3 konserwatystów. Nie wiem, czy Rasia bym zaliczył do tego samego zbioru, co pana Kowala i pana Sonika, ale przypuśćmy.
No, jeśli mówimy o tej sferze wartości, tym podziale, jeśli chodzi o oś wartości, to z całą pewnością wszyscy trzej mieszczą się bardziej w nurcie konserwatywnym niż postępowo liberalnym, tak to nazwijmy.
Bo teraz Platforma Obywatelska jest tak naprawdę, naprawdę partią najbardziej, czy ugrupowaniem, Koalicja Europejska, najbardziej pękniętym, bo są 2 wyraźne skrzydła, lewe i prawe.
No tak, i na niekorzyść Koalicji Obywatelskiej mamy zupełnie inne rozdanie w Sejmie. Przypomnę, że w ostatnich 4 latach teoretycznie Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie miały realnej konkurencji w parlamencie w postaci obecności lewicy. Teraz to się bardzo zmieniło. Będzie 49 reprezentantów 3 ugrupowań, które współtworzyły Komitet SLD, czyli same SLD razem i Wiosna Biedronia, czyli jest możliwość, że będą transfery z lewej strony Platformy do lewicy, ale też uważam, że możliwe są transfery w drugim kierunku, czyli ta część bardziej prawa, która nie akceptuje choćby na tej osi wartości zbytniego progresizmu, tak bym to określił, czyli choćby ta trójka, o której rozmawiamy, ale myślę, że tych posłów jest więcej, dla których taką przystanią polityczną może być bardziej umiarkowany nurt, który jest w obozie Prawa i Sprawiedliwości, Dobrej Zmiany, czyli Porozumienie Jarosława Gowina.
Jeśli chodzi o lewicę, to tam na lidera wyrasta pan Zandberg.
Zdecydowanie tak, chociaż biorąc pod uwagę konstrukcję tego komitetu i fakt, że o rzeczy bardzo ważnej, czyli o pieniądzach, będzie decydował szef SLD, Włodzimierz Czarzasty, ja bym jeszcze nie do końca, że tak powiem, wskazywał na Zandberga, bo tutaj karty w dużej mierze w tej lewicowej koalicji, w tej reprezentacji w parlamencie będzie rozdawał szef SLD.
Czyli postkomunista.
Czyli tak, czyli to środowisko jak gdyby najbardziej związane z obozem postkomunistycznym, bezpośrednio, że tak powiem, bezpośrednia ciągłość w stosunku do PZPR.
Racjonalne zachowanie Platformy Obywatelskiej to jest pozbycie się Grzegorza Schetyny, czy utrzymanie Grzegorza Schetyny jako lidera swojego ugrupowania?
Oczywiście głosów będzie z dnia na dzień coraz więcej. Myślę, że ta wewnętrzna pozycja będzie narastała. Tylko otwarte pozostaje pytanie, czy problemem dla Platformy Obywatelskiej, dla Koalicji Obywatelskiej jest sam lider Grzegorz Schetyna, czy też jest zespół innych czynników, wielu czynników, które spowodowały, że no popatrzmy na to statystycznie. Platforma Obywatelska i Nowoczesna uzyskały ponad 31% w wyborach w 2015 roku. Teraz to jest wynik gorszy, tak, w ujęciu liczbowym, w ujęciu procentowym, jeśli chodzi o reprezentację w parlamencie. Okazuje się, że to moim zdaniem to jest moje zdanie, że tu problemem wyłącznie nie jest Grzegorz Schetyna, tylko to jest problem wizerunkowy formacji, która pozostawała przez 4 lata w tak zwanej totalnej opozycji, czyli jako antypis, i dla wielu wyborców nie była opozycją merytoryczną. Teraz to się zmienia, bo ta opozycja merytoryczna ma jeszcze dodatkowo 3 inne skrzydła, tak to nazwijmy. nazwijmy to, bardziej lewicowo właśnie związane z komitetem SLD, który wprowadził 49 posłów, jest mocno wolnościowa w postaci Konfederacji i w końcu jest taka centrowo-chadecka w postaci PSL-u.
Może nastąpić rozpad tej gwiazdy, czyli Platformy Obywatelskiej?
No, oczywiście to jest wariant możliwy, o czym rozmawiamy, że w sytuacji, w której jest i alternatywa w postaci lewicy, i alternatywa w postaci PSL, takiego centrowego bardziej, być może będą jakieś ruchy i transfery w najbliższym czasie.
Teraz już uruchomiono kolejne laboratorium prezydenckie. Jak myślisz, co będzie decydowało o tym, kto zostanie kandydatem Platformy Obywatelskiej w tych wyborach?
No właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli jak ostatecznie się rozstrzygnie to, co dzieje się w tej chwili w ramach rozliczeń powyborczych w Platformie, bo przecież padło bardzo wyraźnie nazwisko, wskazanie na ubiegającą się o funkcję premiera Małgorzatę Kidawę-Błońską z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że na ten moment to jest najpoważniejsza kandydatura, tylko to jest tak, że jeśli lewica będzie na fali, a ma szansę być na fali, to może się okazać, że kandydat tego obozu lewicy będzie miał wynik nie gorszy niż kandydatka czy kandydat Koalicji Obywatelskiej. Do tego jeszcze dochodzi Władysław Kosiniak-Kamysz jako z całą pewnością 100% kandydat na prezydenta z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, który też może uczknąć tych wyborców bardziej w centrum i na prawo od centrum, sytuujący się w tej chwili i wskazujących na Koalicję Obywatelską.
Paweł Kukiz, myślę, że nie zaryzykuje startu w wyborach prezydenckich, no bo 5 posłów, spadek poparcia, także nie powtórzy swojego wyniku, a Donald Tusk, czy zdaniem twoim jest, twoje zdanie jest takie jak Pawła Lisickiego, że już mu się po prostu nie chce i nie będzie uczestniczył w tych wyborach, czy może?
Donald Tusk jest sprawnym politykiem, który nim podejmie kluczową decyzję, mocno kalkuluje. Ma świadomość tego, w jakiej sytuacji jest jego macierzysta formacja po tych wyborach. Właśnie, że ma konkurencję w postaci PSL-u, w postaci lewicy, ale też wystarczy popatrzeć na słupki poparcia. Jak one wyglądały, jeśli chodzi o ich wysokość, jeszcze 4 lata temu, 3 lata temu, w momencie, kiedy obejmował szefostwo w Brukseli, jak to wygląda teraz. Myślę, że na ten moment można z odpowiedzialnością powiedzieć, że Donald Tusk nie zdecyduje się na start.
Ale jeśli zostanie szefem Partii Ludowej, Europejskiej Partii Ludowej, no to wtedy może będzie miał tych kart w ręku więcej. Może Europejska Partia Ludowa zaryzykuje ten pomysł, żeby budować federacyjną Europę z Donaldem Tuskiem.
No, wyobrażenia Brukseli o tym, jak można poukładać klocki w Polsce, myślę, że zostały zweryfikowane 13 października. Mimo wielu elementów w ciągu 4 lat, którymi tutaj, w które byli wyposażani, jeśli chodzi o narrację przedstawicieli ugrupowań liberalnych i lewicowych, one nie zdały egzaminu, bo jednak większość Polaków zdecydowała się na kontynuację. Myślę także, że Bruksela będzie zachowywała się teraz po tych wyborach bardziej racjonalnie i nawet chadecja europejska nie zaryzykuje sytuacji, w której wystawi kandydata, który mógłby dostać niższe poparcie niż ci inni, którzy pozostają w tej chwili, jeśli chodzi o nazwiska, na giełdzie.
To te 3 najważniejsze rzeczy, które powinny pozostać po rozmowie z Marcinem Paladę w głowach słuchaczy Poranka Wnet.
Jest sukces Prawa i Sprawiedliwości, ale statystycznie mamy plusy, ale mamy też zastój w postaci braku progresji, jeśli chodzi o mandaty w Sejmie. Druga rzecz to jest utrata Senatu, bardzo kłopotliwa dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to oznacza wydłużenie ścieżki legislacyjnej i to, że Senat teraz będzie naprawdę już izbą refleksji i docierania się tego, co będzie wychodziło z Sejmu. I trzecie, sytuacja bardzo dynamiczna po stronie opozycyjnej w związku z wejściem aż 4 ugrupowań. Będą duże tarcia i myślę, że w ciągu pół roku do roku, a więc po drodze będziemy mieli wybory prezydenckie, ten układ w tej chwili w słupkach, który wynika z wyborów, może być już inny.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marcin Paladę był gościem. Na zegarze godzina 9:12.
Na początku był chaos.
I być może na końcu też będzie chaos. Milo Kurtis powinien pojawić się w studiu, ale się nie pojawił. Jest przy telefonie.
Jak to się nie pojawił? Jestem.
Przy telefonie jest Milo Kurtis. Dlaczego cię nie ma tutaj, na piątym piętrze w budynku Pasty?
Dlatego, że w tej chwili pakuję instrumenty i za niedługo będę 320 metrów pod ziemią, a nie 5 metrów nad ziemią. 5 pięter nad ziemią. Bo gramy z Mila Ensemble w koplarpalni Guido. To jest druga co do głębokości najgłębiej na świecie położona sala koncertowa.
300.
Niezła przygoda.
320 metrów pod ziemią, czy będziesz schodził piechotą, czy będziesz zjeżdżał windą?
Już zapewniliśmy sobie windą, a później wózkami do sceny trzeba dojechać.
Tam będziecie grali dla samych siebie, czy też dla publiczności?
Będziemy grali dla publiczności i prawdopodobnie wczoraj mi mówiono, że już chyba biletów nie ma. A to jest dosyć duża sala. Dwa tygodnie temu skończył się tam festiwal Krzysztofa Pendereckiego. Bardzo poważna sala.
Poważna. I co będziecie grali?
No jakbym ci odpowiedział muzykę, to będzie trywialne.
To prawda.
Będziemy grali program z ostatniej płyty, której premierę będziemy mieli 27. Przedpremierowy koncert, powiedzmy, z ostatniej płyty Mila Ensemble. Kiedy proszono mnie, żebym na okładce tej płyty, żeby ktoś mi napisał tekst, to jacyś dziennikarze chcieli opisać, co tu jest grane i tak dalej, powiedziałem, że sam napiszę tekst. No i napisałem tekst, nie swój, tylko użyłem cytatu. Ta panda rej, wszystko płynie. I właśnie taka jest moja muzyka. Wszystko płynie.
Czyli znowu musiałeś zacytować klasyka i tego klasyka, który żył kiedyś w starożytnej Grecji.
To przynajmniej. Heraklit z Efezu.
Ale osobiście go nie znałeś.
No skąd wiesz?
Pytam.
Ani ty nie wiesz, ani ja nie wiem.
Ale dlatego pytam. Ja nie wiem, ale ciebie pytam, bo może ty wiesz, ale też nie wiesz.
Ja też nie. Wiem, że nic nie wiem, jak to mawiał inny starożytny mój przodek.
Ale ty wiesz coś, bo wiesz, że dzisiaj zjedziesz pod ziemię i będziesz grał tam koncert, czyli ten...
No to są takie przyziemne szczegóły. Ja mówię o rzeczach nieogarniętych naszymi umysłami.
I z tego bardzo powodu się cieszę, że Milo Kurtis przyznał się w końcu, że wie, że nic nie wie, więc wie o tym, że nie wie, że na początku był chaos, więc być może zgodzi się kiedyś, że na początku było słowo, ale to już jest nasza długotrwała rozmowa. Długoletnia.
No już 10 lat trwa ta rozmowa. ale może słowo wyłoniło się z chaosu.
To o tym porozmawiamy. Wymień te instrumenty, które zjadą z tobą na 320 metrów pod ziemię.
Wiesz co, no to będzie około 40 instrumentów. Trudno wszystkie wymienić. Będą różne saksofony.
40 plety. Instrumentów?
No tak, bo im mniejszy mam skład, tym więcej instrumentów. Jakoś tak dziwnie się u mnie dzieje. Teraz gramy w składzie 6-osobowym tylko. Z 9 osób zminimalizowałem do 6. Właśnie widzę, że już muzycy się pakują. No na przykład saksofony. Ja gram na klarnecie i na trombitach. Używamy głosów. Lutni perskiej, pakistańskiego rubab. Z Afganistanu, strona Komancza. Co tu jeszcze? Sarod. Poczekaj, pójdę tam, w tamtą stronę. To nasz syryjski przyjaciel, który musiał uciekać z Syrii, bo Asad go nie mógł ochronić, jest chrześcijaninem, wiesz. Więc wziął z Syrii, on gra na instrumentach perkusyjnych, jest mistrzem. Po prostu mistrzem klasycznej muzyki syryjskiej. I on nie jest Arabem, jest Asyryjczykiem. Jak mu powiesz, że jest Arab, to dostaniesz w łeb. Co jeszcze gramy? Gramy na afrykańskich kalimbach. Strasznie trudno mi wszystkiego wymienić. Kalimby, czyli sanzy, czyli Amerykanie na to mówią thumb piano, czyli pianino kciukowe, bo się kciukami na nim gra, dwoma kciukami. drubab, starot. No strasznie dużo tych instrumentów.
40, jak 40 rozbójników. Około. Ale czy da się z tego wydobyć takie dźwięki, które stworzą coś, o czym dusza powie, to jest harmonia?
Wiesz co, no, po naszych koncertach zapada cisza. Zresztą nagrałem ją na płycie, która się ukaże za 2 tygodnie. Dlatego, że ludzie, można stworzyć harmonię. Ja z tego tworzę harmonię. I to nie jest moje ego, tylko to jest moje zadanie. Dlatego powołałem ten zespół. Zapada cisza, bo ludzie jeszcze nie wiedzą, bo my gramy również ciszą. I ludzie nie wiedzą, czy my naprawdę skończyliśmy, czy nie. No i na płycie na przykład cisza trwa 30 sekund, zanim ludzie zaczynają klaskać. To samo się w Trójce stało ostatnio, jak nagrywaliśmy tą płytę i teraz... W zeszłym tygodniu graliśmy. Mamy dużo koncertów w październiku. Niestety dlatego nie mogę być dzisiaj u siebie. Ale jak zwykle w audycji na początku był chaos. Powiem naszym słuchaczom, że jest pięknie, lekkie chmurki na niebie, słoneczko się przez nie przebija, cieplutko. Więc moi kochani słuchacze, jest przecudownie. Świat jest piękny.
Życie jest piękne. Słowem, jak w Grecji, a jak Grek, Polak, Grek skomentuje...
Grek z obywatelstwem polskim.
Grek z obywatelstwem polskim skomentuje wyniki wyborów.
Ja już skomentowałem w dniu wyborczym na Facebooku. Zaraz otworzę komputer i przeczytam, bo nie pamiętam dokładnie. Ale otworzę Facebooka, pstryk, tu się robi. Nie jestem tak komputerowo, wiesz, no już mam te prawie 70, więc nie jestem taki szybki jak ty.
Wyglądasz na więcej.
Dziękuję, dziękuję. Spodziewałem się tego komplementu.
A właśnie, że nie.
Mój komentarz był taki. No, dotyczyło to Chin, nie Polski. W wojnie trzech królestw w IV wieku marszałek mówił do swych generałów: zwycięstwem się nie chełpić, z przegranej wyciągać wnioski. I to był cały mój komentarz do efektu wyborów. Ja oczywiście zawsze głosuję za, znaczy zawsze, no to drugi raz miałem możliwość od czasu otrzymania obywatelstwa głosowania, no i ale ja mam zwyczaj głosować za, a nie przeciw. Więc ja byłem bardzo zadowolony i dumny. Już przed 11 rano oddałem głos.
I powiedział o tym i do tego przyznał się w swojej własnej audycji. Na początku był chaos Milo Curtis, audycji, której dzisiaj nie poprowadzi, ale zaprasza na wtorek za tydzień. Na początku
będzie
był chaos.
Będzie bardzo ciekawie.
O 9:10 to Milo. To na koniec rozmowy z Milo Curtisem będzie improwizacja Milo Curtisa. Dobrze?
Ale jaka improwizacja? Ja mam teraz zaśpiewać?
Nie, jakaś. No, jak chcesz, to możesz zaśpiewać, ale mamy.
Nie,
improwizację. Milo Curtis, improwizacja.
Ściskam cię bardzo, Krzysiu.
Powodzenia.
Dzięki.